profesor, doktor habilitowany Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki. Dość obrazoburczy tytuł pana wystąpienia. Po co państwu nauczyciel? Właściwie taki wkładający kij w mrowisko. Po co państwu nauczyciel? Jak to rozumieć?
No właśnie, to trzeba rozumieć dwoiście. Z jednej strony, kiedy pytam po co państwu, to mam na myśli społeczeństwo, rodziców, uczniów, także nauczycieli z Rady Pedagogicznej. Czy jesteśmy my jako nauczyciele im potrzebni, a widzimy, że nasila się ten proces, powiedziałbym, takiego kwestionowania autorytetu nauczycieli, ale tych nauczycieli przez duże N, czyli takich rzeczy się zaangażowanych, wrażliwych, oddanych edukacji. Niestety mamy świadomość, że w tym zawodzie, w tej profesji jest pewien odsetek osób, które są nawet nie tyle z przypadku, co raczej albo częściowo już wypalone zawodowo i być może one wywołują taką reakcję, ale druga strona tego pytania to jest po co państwu jako pewnej strukturze całościowo, administracyjnie, prawnie czuwającej nad społeczeństwem i mającej wspierać, że tak powiem, instytucje, które powinny służyć dobru publicznemu, no to niestety tutaj nie mam pozytywnego obrazu, dlatego że nauczycielstwo ciągle jest traktowane jako koszt państwowego budżetu, a więc zakłada się, że nie opłaca się inwestować w nauczycieli, a jeśli nie inwestujemy w nauczycieli, czyli utrzymujemy cały czas tę profesję na granicy minimalnej pensji krajowej, to niestety, ale nie możemy liczyć na to, także my jako nauczyciele akademicy, że do tego zawodu będą i o ten zawód będą ubiegać się ci, którzy powinni być elitą tego społeczeństwa, bo przecież tak naprawdę nauczyciele kształcą elity i nie mogą tylko i wyłącznie koncentrować się w swojej pracy zawodowej, w swojej pedagogice na tylko tych uczniach uzdolnionych, bo przecież tych Janków muzykantów też mamy, prawda? Dzieci, które są pozbawione wsparcia w środowisku rodzinnym. Mamy przecież wzrost rozwodów, właściwie zmniejsza się ta grupa społecznie wiążących relacje w rodzinach, gdzie nie ma zawieranych związków małżeńskich, więc się rozpadają te więzi społeczne. Stąd te wszystkie i depresje, i różnego rodzaju zaburzenia społeczne, więc nauczycielom dzisiaj, tym nauczycielom z powołania jest bardzo trudno, dlatego że oni zderzają się z efektami, no powiedziałbym, pewnego rodzaju jednak patologii, czy też problemów takich egzystencjalnych, z którymi rodziny muszą sobie poradzić. I dlatego jeśli pytam, po co państwu nauczyciel, to mam wrażenie, że jednak państwu nie jest ten nauczyciel potrzebny. On jest konieczny, bo jest obowiązek szkolny, ale to nie jest ta grupa zawodowa, którą się szanuje, o którą się dba, a przede wszystkim, bo na tym dzisiaj skupiłem swoją wypowiedź, to jest ta profesja, która jest pozbawiana autonomii.
Profesor doktor habilitowany Stefan Kwiatkowski z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Panie profesorze, dość intrygujący tytuł pana wystąpienia o wizji edukacji wyznaczającej kierunki rozwoju świata. Realne wyzwanie czy utopia?
Edukacja nie jest samotną wyspą. Żyjemy w świecie, gdzie różne dyscypliny, dziedziny życia, aktywności się przenikają. Jeżeli mamy świat, który jest zdominowany przez gospodarkę, politykę, wojny, militaria i tak dalej, to zawsze pada pytanie, a gdzie jest miejsce na edukację? Czy edukacja coś może zmienić? Czy może wpłynąć na kierunki rozwoju świata? Więc o tym dyskutujemy. Na pewno wykształcone społeczeństwo, na pewno ludzie światli będą inaczej sterowali poszczególnymi państwami, organizacjami społecznymi, organizacjami międzynarodowymi, lepiej będą kierowali niż ludzie niewykształceni. Wykształcenie jest tutaj fundamentem.
Zatem w jakim kierunku powinno iść nauczanie, kształcenie kolejnych pokoleń, żeby sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata?
No więc po pierwsze trzeba określić kierunki zmian w poszczególnych dziedzinach. kierunki zmian na przykład w zakresie ekologii. No to jest dosyć jasne, ekolodzy mówią, w jakim kierunku idzie świat, bardzo niebezpiecznym. Trzeba przeanalizować kierunki rozwoju gospodarczego. To się da zrobić nawet w perspektywie kilkunastoletniej. Dalej sprawy militarne i bezpieczeństwo świata, to jest teraz problem numer jeden. Sprawy dotyczące takiej filozofii życia, czyli sprawy społeczne, człowiek w tym świecie. Jeśli byśmy mieli tutaj jasną wizję, to można powiedzieć, jak powinniśmy kształcić młodych ludzi od szkoły podstawowej do uczelni wyższej, żeby oni nie tylko sobie poradzili w tym zmieniającym się świecie, ale żeby oni mieli realny wpływ na te zmiany. I dawałem tutaj przykład dosyć dużego odsetka Polaków, którzy uważają, że energetyka Polski przyszłości jest oparta o węgiel. Albo że energia wiatrowa, szczególnie tak zwane wiatraki, szkodzą, nie wiem, hodowli zwierząt. To są wszystko bałamutne stwierdzenia nieoparte na faktach. No ale teraz jest pytanie, no przecież tych ludzi ktoś kształcił, gdzieś oni jakieś nauki pobierali. I tu wracamy do zagadnienia, które mnie frapuje, mianowicie jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne powinniśmy wszyscy jako społeczeństwo wynieść ze szkoły i uczelni. Bo to, że się uczymy poza szkołą, to jest oczywiste. Uczymy się w pracy, doskonalimy się przez całe życie, ale to wszystko jest oparte na jakimś fundamencie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Czyli nauczyciel, który potrafi przedstawić indywidualny plan rozwoju dziecka. Nad każdym dzieckiem się pochyli i zidentyfikuje jego zdolności i do tego będzie dobierał treści kształcenia. Innymi słowy, elastyczny proces kształcenia dedykowany poszczególnym uczniom czy poszczególnym grupom uczniów. Jak najwyższy poziom wiedzy ogólnej o świecie, wiedzy informatycznej, wiedzy językowej, wiedzy historycznej. No wystarczy zobaczyć, jak młodzi Polacy odnoszą się do historii, co wiedzą z historii najnowszej. Bo paradoksem jest to, że o historii najnowszej wiedzą bardzo mało, natomiast o tej przeszłej, zaprzeszłej dosyć dużo. No w każdym razie bardzo dużo wyzwań jest. No i edukacja może zmienić świat, tylko wszyscy musimy w to uwierzyć.
Czyli podsumowując, coraz wyżej poprzeczka dla nauczycieli?
Coraz wyżej poprzeczka dla nauczycieli, dla szkół. Więcej autonomii dla nauczycieli, właśnie żeby mogli indywidualne programy tworzyć. Nie przeszkadzać, pomagać, wspierać. No i każdego ucznia traktować indywidualnie. Trzeba pamiętać, że gdyby Einstein miał przystąpić do polskiej matury, to prawdopodobnie by nie zdał. Dlatego, że miałby prawdopodobnie jakieś oryginalne rozwiązania swoich zadań i one nie pasowałyby do szablonu. To samo ktoś, kto ma wybitne uzdolnienia, nie wiem, polonistyczne, ma kłopoty z maturą, bo też nie mieści się w szablonie. Czyli sposób egzaminowania, sposób oceniania. No w wielu szkołach w Polsce odchodzi się od ocen cyfrowych i są oceny opisowe mówiące o mocniejszych i słabszych stronach ucznia. I wtedy uczeń nie jest naznaczony stopniem, tylko ma informację zwrotną od nauczyciela, co jest w tobie dobrego, na czym się znasz, z czego możesz być dumny, ale czego jeszcze nie wiesz, prawda? I wtedy uczeń zupełnie inaczej postrzega edukację. Wtedy on przychodzi do szkoły z ciekawością, bo chce uzupełnić te braki, chce być lepszy w czymś. Natomiast jeśli on jest naznaczony samymi negatywnymi ocenami, jeszcze komentarzem nauczyciela, no to on jest wykluczony, to on myśli o sobie, do niczego się nie nadaje, nic nie umiem, no to może zarzucę tę szkołę. Pójdę inną drogą.
Czyli indywidualizacja nauczania, ale jeszcze inaczej niż do tej pory to się
inaczej
dzieje.
Inaczej niż do tej pory, tak. No i z dużym ładunkiem edukacji praktycznej. Prawie wszystko, co jest w szkole, można przełożyć na język praktyki. Tylko po pierwsze wymaga to starań, no i po drugie wymaga to pieniędzy niestety. Także zakończymy na finansach.
Dziękuję panie profesorze.
Proszę bardzo, dziękuję bardzo.
Profesor Michał Moser z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Pan podczas tej konferencji mówi o dość trudnej sprawie, polityka językowa, edukacyjna Rosji na terenach anektowanych. Jakie są wnioski z pana obserwacji, z pana badań?
No oczywiście tam prowadzi się rusyfikację, ale co tam jest ciekawe, że to wszystko się odbywa na podstawie kłamstwa. To jest taka typowa polityka rosyjska. To jest brutalność i kłamstwo. I to wchodzi w kontekst tej konferencji, ponieważ ta konferencja jest poświęcona kwestiom pedagogicznym i Polacy świetnie wiedzą, co to znaczy, gdy zabraniają język.
To rzeczywiście brzmi dość przygnębiająco. Jak to wygląda z perspektywy nauczycieli, którzy doświadczają wraz ze swoimi uczniami takich działań Rosji?
No, tam się działa wszystko to, czego można się bać. Tak, że na przykład nauczyciele oczywiście od razu mieli przejść na język rosyjski i gdy tego nie chcieli, oczywiście to znaczy, że będą karani. Również wiemy o tym, że zrzeszają takich nauczycieli, żeby ich przekształcić, reedukować w takich pewnych miejscach. To jest przymus i siła i gwałt.
Jakie kraje, jakie miejsca, terytoria brał pan pod uwagę w tych swoich badaniach?
To jest oczywiście Ukraina i pani pamięta i mili słuchacze pamiętają, jak się to zaczęło w Krymie, dalej w tych republikach narodowych w Donecku i Ługansku, a dalej w tych nowych rejonach, na tych nowych terytoriach i wszystko to się powtarza. I jeszcze raz, wszystko to na podstawie kłamstwa, bo mówią publicznie, że nic nie zabraniają, ale faktycznie tak robią.
Tak. Profesor Jolanta Szempruch, organizatorka, koordynatorka konferencji, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. Pani profesor, jak pani ocenia przebieg konferencji, te dyskusje, które się toczą?
Znakomicie. Prezentowane były doświadczenia, dobre praktyki, rozwiązania edukacyjne poza granicami. Szukaliśmy punktów stycznych, porozumienia w zakresie współpracy naukowej, współpracy badawczej, grantów wspólnych europejskich i w skali globalnej, ponieważ mamy tutaj reprezentantów świata nauki z Japonii, Stanów Zjednoczonych, z Emiratów Arabskich, no i Europa to Austria, Portugalia, Niemcy, Grecja i szereg innych krajów. W związku z tym znakomicie tutaj wszyscy wpasowali się w to hasło konferencyjne, w ten temat przewodni konferencji i kończy się ta konferencja wypracowaniem pewnych projekcji perspektywicznych działań, raportów kierowanych do osób zainteresowanych rozwojem edukacji, do ministerstw określonych krajów, także naszego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponieważ projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Doskonała Nauka 2.
José Miguel Sousa z Madery. Pan zajmuje się sprawami edukacji w rządzie Portugalii, też edukacją nauczycieli. Pan podczas konferencji mówił o wyzwaniach stojących przed portugalską edukacją. Jak by pan je opisał w kontekście wyzwań globalnych?
Przede wszystkim trzeba pomyśleć o strategii lokalnej w swoim kraju, a potem w perspektywie międzynarodowej.
Profesor Nakayama Tomokazu, Isen Women's University, Japonia. Jak pan porównuje kształcenie w krajach azjatyckich z tym w innych krajach? Myślę, że największa różnica dotyczy sposobu podejścia do ucznia czy studenta. W Europie stawia się na indywidualizację nauczania, bierze się pod uwagę możliwości i potrzeby uczniów. Natomiast w Japonii jesteśmy co prawda otwarci na innowacje, ale na razie na lekcjach to nauczyciel przekazuje wiedzę, natomiast mało jest elementu dyskusji z uczniami.
Uczestnicy rzeczywiście czerpią szereg nowych inspiracji, pomysłów do działań, które mają na celu rozwój szeroko rozumianej edukacji, bo to nie tylko edukacja taka w wąskim zakresie rozumiana, typu edukacja szkolna, ale także pozaszkolna, pozaformalna, nieformalna, także edukacja ekonomiczna, strategie rozwoju krajów w kontekście właśnie ekonomicznych wizji rozwoju, wsparcia, funkcjonowania człowieka i umiejętności rozumienia świata przez człowieka, odnalezienia się w tym świecie.